Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wracamy do studia Radia Kraków Kultura. Przed chwilą był teatr i to taki teatr, który wychodzi na ulicę. A teraz będziemy raczej wchodzić do różnych miejsc, tak jak robimy to co roku. Wracają na antenę Radia Kraków Kultura Małopolskie Dni Dziedzictwa. Przypomnę, 28 edycja, 16-17 maja, 23-24, czyli te dwa weekendy, które będą nas zapraszać i dawać znaki. Natomiast w studiu, proszę Państwa, to ja zacznę tak odwrotnie niż Joanna tutaj sugeruje, bo to zawsze właśnie tak wygląda. Joanna Nowostawska-Dialoga i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, która tutaj jest matką naszych spotkań radiowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paulina Kasprzycka, również Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
Dzień dobry.
Też znana słuchaczom. I pani Wiktoria Kowalczyk-Szlaga, Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
No więc jak już się pojawia Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, to już wiemy, że będziemy tam dzisiaj robić wycieczkę i przykładać lupę, żeby przyglądnąć się temu, co zostało przygotowane. No to dobra, to ja się trochę rozsiądę i posłucham, kiedy myślimy sobie o Muzeum Drukarstwa, to trochę nam się wydaje, że niewiele ma to wspólnego ze współczesnością, a równocześnie być może jest na wskroś współczesne, więc postawię takie trzy kropki, zastanawiając się, jak podchodzić do drukarstwa w 2026 roku.
To jest bardzo dobry znak i trop, który tutaj pani rozpoczęła, dlatego że nasze Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu łączy te tradycyjne techniki druku ze współczesnymi projektami, z artystami. Staramy się jak najwięcej zapraszać różne ciekawe osobowości, kultury, sztuki, żeby z nami współpracowali.
Mm-hmm. A to, że muzeum jest nowoczesne, co to oznacza? To oznacza właśnie ten sznyt nowych technologii, nazwijmy to w jakimś szerokim pojęciu. Czy chodzi o formę przedstawiania, czy chodzi o formę opowieści? Jak to możemy rozumieć?
Nasze muzeum jest nową placówką, powstało w 2018 roku, więc tutaj
świeżynka,
tak, więc tutaj nasza ekspozycja jak najbardziej Państwa nie zawiedzie, jest bardzo nowoczesna, oczywiście multimedialna, ale prezentujemy jak najbardziej takie tradycyjne techniki druku i tradycyjne maszyny typograficzne z XIX wieku. Cała nasza kolekcja właśnie toczy się wokół tego XIX-wiecznej czarnej sztuki drukarskiej.
Czarna sztuka, tak.
Specyficzny jest u nas zapach i dźwięk maszyn, które uruchamiamy dla zwiedzających podczas warsztatów, lekcji muzealnych. Więc na pewno można się przenieść w ten XIX-wieczny sztukę drukarską i magię tej sztuki.
To ja zaraz się zatrzymam na tej magii, ale zerkam w stronę organizatorek, przedstawicielek organizatora, bo są jakieś zawsze drogi, które prowadzą was w dane miejsca, albo są to opowieści i co roku to powtarzam i co roku pewnie będę. Jak to się stało, że znalazłyście się w Nowym Targu, akurat w Muzeum Drukarstwa. Jaka jest historia?
Zawiła, no, jak zawsze.
Zawiła.
No właściwie to wiadomo, że my zawsze te peregrynacje nasze w Małopolskę zaczynamy już latem, żeby dotrwać do maja już z pełną, znaczy żeby w maju już zaprezentować Państwu tą pełną listę zabytków. No, ta praca trwa. Latem no, po prostu koleżanka nasza wspólna, Małgosia Hordyniec.
Pozdrawiamy.
Która była w Muzeum Drukarstwa i miała okazję popatrzeć i pewnie popróbować co nieco podczas oglądania kolekcji, no, zachwyciła się i po prostu sprzedała nam taką informację, że warto by było być może, a że my już od jakiegoś czasu myślałyśmy o edycji związanej ze znakiem, ze znakami, no wydawało nam się, że to jest po prostu idealna placówka do tego, żeby ją pokazać, idealne miejsce, no bo znaki to tak naprawdę mnie przede wszystkim za słowem znak ujawniają się właśnie litery. Mm-hmm. Litery to są znaki. To są te pierwsze znaki, z którymi mamy do czynienia i to pismo, drukowane pismo, to jest właśnie to, co możemy rozkodować w tym pierwszym naszym impulsie, kiedy myślimy o znakach.
No tak sobie myślę, że wracamy do tej naszej ubiegłotygodniowej rozmowy, kiedy wybieraliśmy się do dworku i do biblioteki. I tak sobie myślę, że wtedy też opowiadałaś o tym, że przecież to jest wielki zbiór znaków zamkniętych w tych mniejszych obiektach, którymi są książki. A mam wrażenie, że tutaj robimy jeszcze krok w tył, nazwijmy to, na osi czasu i przyglądamy się jednak temu, no co było wielkim przełomem i nagle sprawiło, że znaki były bliżej i były jednak możliwe do tego, żeby z nimi obcować w nieco innej formie niż tymi znakami zamkniętymi i ograniczonymi tak naprawdę, jeśli chodzi o grupę ludzi, która miała w ogóle z pismem czy z tego typu znakami do czynienia. No wy jesteście takimi akuszerami trochę tej drukowanej myśli, prawda?
Jak ładnie powiedziane.
Tak, bardzo pięknie. Jak najbardziej. No dawniej zawód drukarza zecera, czyli osoby, która zajmuje się składem liter, czyli czcionek dawniej w drukarni, był zawodem elitarnym. Nie każdy mógł pracować w drukarni, dlatego no, to były osoby wybrane. I tutaj w naszej drukarni również tacy drukarze się pojawiają, jak Ignacy Borek, Walerian Ostrowski, czy Eleonora Borek, wyemancypowana wspaniała kobieta, która prowadziła drukarnię po śmierci męża. Więc tak jak najbardziej te znaki były ważne. My teraz właśnie w Muzeum Drukarstwa chcemy tak łączyć te dawne techniki druku, dawną typografię, bo dawniej typografia to była po prostu drukarnia. No, współcześnie o typografii myślimy jako właśnie o składzie książki, o typografach, czyli osobach, które zajmują się składem książek, projektują litery, czyli tymi prawda, współczesnymi znakami. Ale to wszystko się skądś musi wziąć, więc my właśnie pokazujemy ten początek całej drogi do tego, gdzie teraz jesteśmy.
Dlatego też ten kierunek wydał nam się chyba bardzo ciekawy i zaskakujący dla wielu. No wytarg nie jest kojarzony powszechnie z drukarstwem.
Absolutnie nie.
Więc to myślę jest taką pierwszą też ciekawostką, że dlaczego nowy targ i dlaczego drukarstwo. W Krakowie zdaje się nie ma takiego muzeum, które opowiadałoby o historii druku.
Nie, mamy raczej opowieści o miejscach, o pismach, o czasopismach.
Chociaż pamiętajmy, że na Dni Dziedzictwa szykuje nam się otwarcie miejsca, które ma w przyszłości być związane z drukarstwem, bo będzie to właśnie w Pałacu Spiskim malutkie na razie powiedzmy paramuzeum, na razie jeszcze nie otwarte na co dzień, ale pokażemy je na Dni Dziedzictwa. Będzie to, postanowiliśmy, że będzie się nazywało Oficyna Szedeliana od właśnie nazwiska drukarzy, którzy w tej kamienicy mieszkali i mieli swój warsztat drukarski. I to będzie taki mały zaczątek, ale rzeczywiście tego drukarstwa w Krakowie za bardzo nie ma w tej chwili.
Na takiej pełnowymiarowej wystawie. A myślę, że poznawanie nowego targu poprzez właśnie druk, poprzez to, co w tej drukarni kiedyś u Borka, a potem u Ostrowskiego było drukowane, jest bardzo ciekawą rzeczą dla mnie też, szukając różnych informacji, materiałów. Spojrzenie na nowy targ poprzez właśnie chociażby anonsy w gazetach, jak ta przestrzeń miasta ulegała zmianom, kto tam był, żył, co produkował, gdzie sprzedawał. To jest niesamowita historia o mieście. O mieście, które w tym roku obchodzi swoją okrągłą rocznicę. Tu myślę, że warto też wspomnieć, że ta długa tradycja tego miasta pokazuje nowe oblicze. Ten druk wydaje nam się jest taką bardzo ciekawą odsłoną miasta na Podhalu, które pewnie bardziej kojarzone z przemysłem, tutaj też zdradzimy taką ciekawostkę, że też podczas dni oczywiście nie zabraknie słynnych relaksów, znaku rozpoznawczego, marzenia wielu Polek i Polaków w pewnym czasie. Pokażemy też taką niewielką wystawę w zabytkowym dworcu PKP, który też ma takie przestrzenie wystawiennicze, nieco może nawet ukryte, bo trzeba tam troszeczkę popytać, żeby się dostać na to poddasze.
Też jesteście specjalistkami od tego, żeby kluczyć i nie zawsze trafiać tam, gdzie by się chciało.
I też na pewno powiemy o tej powojennej historii Nowego Targu, właśnie zawartej w tych nowotarskich zakładach skórzanych, w kombinacie obuwniczym, który dla tego regionu był siłą napędową. Dla mnie tak to była zaskakujący punkt odniesienia, że to miasto tyle zyskało dzięki temu kombinatowi i jak on w swej skali ile wniósł do tego miasta. No, bardzo ciekawa opowieść też snuta przez ludzi, którzy pracowali kiedyś w tym kombinacie, więc to są takie historie, no, które są po prostu z życia wzięte, z życia, z pracy. Ciekawa opowieść w ogóle też o regionie, ale myślę, że ten dróg, tak jak uznałyśmy wszystkie, jest pierwszoplanowy.
I będzie nas prowadził.
Przez całą edycję.
Ale powiedziałaś coś ciekawego. Powiedziałaś, że dla ciebie dróg i możliwość spędzenia czasu czy przyglądnięcia się temu, co jak zakładam jest bezpośrednio związane z muzeum, daje ci nową narrację czy nową opowieść o mieście. Jaka nam opowieść w takim razie się wyłania z przyglądnięcia się przez dróg na tamte tereny? Co nam to opowiada? Albo o kim?
Dla mnie zaskakujące, ja jako osoba z zewnątrz, bo tak też trzeba troszeczkę, myślę, na to popatrzeć, że państwo mieszkający, żyjący na co dzień w Nowym Targu pewnie gdzieś tam noszą w pamięci takiej, może nawet i osobistej, jakieś wspomnienia, ale dla mnie przejrzenie tego, co właśnie znajduje się w Muzeum Drukarstwa, czyli te wszystkie reklamy, szyldy, prospekty, to co w gazetach wówczas drukowano. To jest rzeczywiście opowieść o takim bardzo różnorodnym mieście, takim mieście, w którym no właśnie mamy i rzemieślników, mamy i handlowców. Jakby widzimy, co było akurat potrzebne, popularne. Mhm. To jest taka bardzo fajna, społeczna historia Nowego Targu, właśnie zawarta na stronach takich ulotnych, prostych druków, które były czysto użytkowe.
No, a się okazuje, że nie takich ulotnych.
No właśnie. Szczęśliwie,
prawda?
Tak, szczęśliwie dzięki Walerianowi Ostrowskiemu, drukarzowi, który prowadził drukarnię podhalańską w Nowym Targu, to dzięki niemu zachował się kilkutysięczny zbiór druków ulotnych, afiszy, rękopisów. I to jest wspaniałe źródło historyczne, nie tylko o mieście Nowy Targ, ale również o całym regionie, bo drukarnia pracowała, wydawała również druki na Spisz, na Orawę. Więc jest to fenomenalne źródło dla historyków. Wydawana była Gazeta Podhalańska, Nowiny Podhalańskie, więc jest to pierwsza gazeta na Podhalu. Myślę, że tu warto wspomnieć o tym wielkim dorobku drukarzy nowotarskich. Ale wspominając właśnie o tej historii miasta, które ma już 680 lat, w tym roku świętujemy piękny jubileusz, Nowy Targ tak naprawdę stoi handlem. Tam, prawda, wszyscy górale z okolicznych wsi przyjeżdżali do miasta, bo to było miasto na Podhalu, nie Zakopane, tylko właśnie Nowy Targ, jako stolica taka Podhala. I wszyscy górale mówią do tej pory, że jadą do miasta na zakupy. Jarmark, prawda, który jest na pewno też znany w Krakowie, do tej pory funkcjonuje. I to podłoże handlu miało świetny właśnie taki impuls dla Ignacego Borka, który sprowadził się do Nowego Targu, przyjechał z Krakowa właśnie, bo tutaj pracował w drukarni Aleksandra Słomskiego i w 1898 roku wykupił sprzęt, wyposażenie i przyjechał furmankami tak naprawdę z Chabówki do Nowego Targu. Przywiózł naszą fenomenalną maszynę, o której za chwilkę może troszkę poopowiadamy, bo to jest nasza perła. była na ekspozycji. I myślę, że tutaj to jest bardzo istotne.
A jaki komentarz temu towarzyszył, prawda? Kiedy ta furmanka jechała tak. z tą maszyną
co
i zostało to opisane.
Co dusze góralskie piłować na tym kole będzie. No.
I to był rok 23, czyli spójrzmy, jak ona długo oddziaływała jeszcze na nowotarze. Tak.
To wspomnienie tak, tego tak, przejazdu z tą tak. diabelską maszyną, prawda?
A no, proszę państwa, ja tyle muzycznej przerwy, bo jak już diabły nam tutaj wchodzą w przestrzeń rozmowy, to zaczerpnijmy.
No w końcu czarna sztuka.
W końcu czarna sztuka, no wszystko nas... No właśnie, ja nie wiem, czy nas na manowce nie wyprowadzi, proszę państwa, ta wizyta w Nowym Targu, to będziemy musieli to zweryfikować.
Mocarne muzyczne wejście nam się zrobiło na antenę Radia Kraków Kultura. Joanna Nowostawska, Dialog, i Paulina Kasprzycka, czyli Małopolski Instytut Kultury, Wiktoria Kowalczyk, Szlaga, Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Rozmawiamy o tym, co będzie się wydarzać podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa. Ja państwa odsyłam po prostu na strony internetowe. Proszę zerkać, proszę się przebić przez program. Już to któryś raz dzisiaj powtarzam na drugiej antenie, żeby dobrze sobie zaplanować te dwa weekendy, bo później będzie płacz i zgrzytanie zębów, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, a jest z czego wybierać. Skoro pojawiła się diabelska machina, to ja bym jednak chciała posłuchać o tej niesamowitej perełce, tak jak to pani powiedziała. Co to za maszyna?
Tak, w naszym muzeum znajduje się maszyna typograficzna Helbig und Miller z 1848 roku. Jest to najstarsza maszyna drukująca w Polsce. Istnieją tylko dwie maszyny tego typu na świecie. Jedna znajduje się u nas, a druga w Muzeum Niemieckim w Monachium. I to by było na tyle. Ale co ciekawe, jest to jedna z najnowocześniejszych maszyn drukarskich swojego czasu. Mhm. I rozwiązania techniczne, które w tej maszynie były zastosowane przez konstruktorów Helbiga i Millera, potem były rozwijane i kontynuowane przez późniejszych konstruktorów maszyn drukujących. Więc zapraszam odwiedzić nas, bo nie tylko można ją zobaczyć, ale również zakręcić tym kołem i spróbować swoich sił w takim dawnym drukarstwie typograficznym.
Widzicie, jak zaszczepiłyście mi te diabelskie tematy, to jak usłyszałam zakręcić kołem, to pomyślałam sobie zdecydowanie o czymś innym, aniżeli wprawienie maszyny drukarskiej w ruch, więc muszę się trochę otrzepać teraz z tej czarnej wizji. Rozumiem, że ona działa.
Tak, maszyna działa od 2021 roku i tutaj wielkie brawa i ukłony dla naszych mistrzów sztuki drukarskiej, dla pana Janusza Karpińskiego, Eryka Woźniaka i Gerarda Grasiaka, którzy uruchamiają nam raz do roku naszą maszynę pod pieszczotliwie zwaną Heleną. Tak. Czarna Helena.
Helenę. Czarna Helena, no cudowne.
I nasza maszyna ma fenomenalne właściwości techniczne. Jak przyjadą państwo do nas w radiu, nie jesteśmy w stanie pokazać tych subtelnych kresek, odcieni czerni, szarości, ale naprawdę można się zachwycić, bo to jest jednak zupełnie inny odbiór takiego druku tradycyjnego, typograficznego. Na papierze niż nasze współczesne możliwości drukarskie, gdzie praktycznie każdy ma drukarkę w domu i może na własne potrzeby wydrukować w dowolny nakład.
To działa na sentymencie, bo my lubimy, prawda, tak się podpinać pod takie opowieści, że to jest z duszą. Powiedziała pani mistrzowie, nasi mistrzowie. To jest taki element, który od razu nas wrzuca w coś takiego bardzo niezwykłego. Coś, co zdobywa się latami. Coś, co prowadzi nas do jakichś spektakularnych efektów tożsamych tylko dla tej jednej osoby. I od razu wschodnio myślę, szczerze powiedziane, nawet daleko wschodnio bym powiedziała, kiedy słyszę o tytule mistrza, no bo nam trochę to gdzieś się zapomniało, że warto mieć fach w ręku, który no, wyznacza jakiś standard też pracy i etos pracy. Tak sobie myślę.
Tak, dokładnie. Jest bardzo mało osób, które już potrafią teraz obsługiwać takie maszyny, dawne maszyny typograficzne, a już szczególnie naszą Helenę, więc tutaj panowie zjeżdżają z Warszawy, z Łomży i spod Krakowa do nas, do Nowego Targu, żeby zaprezentować państwu możliwości naszej Heleny.
A opowiedzcie proszę, co zaplanowałyście w ogóle przy okazji tej wizyty, bo opowiadamy o historii i myślę, że mogłybyśmy tu jeszcze trochę
posiedzieć, żeby się przyglądnąć temu, co myślę, że będziemy mieli na to szansę, prawda? Kiedy wybierzemy się do Nowego Targu. Tak.
Właśnie nawiązując do programu, który dla Państwa przygotowaliśmy.
Tego długiego.
Długiego.
Obfitującego w wydarzenie.
Dokładnie tak. Na pewno taką główną atrakcją, którą można będzie przeżyć w muzeum, to będą pokazy właśnie z rzeczonymi panami, którzy będą pokazywać, jak działa maszyna. Można też będzie wrócić do domu z takim pamiątkowym drukiem, który będzie też przy tej okazji drukowany, może nawet własnoręcznie. Będą opowieści.
Takie... Ale wypuszczasz.
Kuszę.
Kusisz.
Bo myślę, że warto wybrać się właśnie w pierwszy weekend 16-17 na Podhale. Będzie też możliwość posłuchania tych historii, które tutaj dzisiaj zostały ledwo liźnięte. Będziemy w samym muzeum, ale też poza muzeum. Muzeum nie jest duże. Więc pewne ograniczenia tutaj musimy przyjąć. Natomiast będzie można wziąć udział w spacerach po Nowym Targu, które są też taką opowieścią o mieście, opowieścią zaczerpniętą z tych właśnie rzeczonych anonsów. Więc śledząc kolejne reklamy, można będzie poznać Nowy Targ sprzed 70-100 lat. Myślę, że to taka duża ciekawostka. Będzie też w niedzielę rozgrywana gra. Gra miejska, gra narracyjna, która będzie taką formą też zwiedzania miasta, ale będzie grą opartą o książkę Gai Grzegorzewskiej. To znaczy książka będzie naszym przewodnikiem. Będą w niej zaszyfrowane różne zagadki, jakieś przedziwne szyfry, które trzeba będzie odczytać właśnie ze stron tej książki. I będzie można w niej wziąć udział, też poznając Nowy Targ, myślę dobrze rodzinnie, czy też z przyjaciółmi w każdym wieku, bawić się i odkrywać i poznawać Nowy Targ. Tak, rzeczony jeszcze dworzec PKP, na który serdecznie zapraszamy. To jest miejsce oddalone jakieś 2 kilometry od muzeum.
No to
więc,
spacerek.
Więc można sobie zrobić spacerek. Tam 2 ekspozycje. Będą też oprowadzania z przewodnikami, osobami, które, tak jak mówiłam, współtworzyły kiedyś kombinat. Wszystko w programie do takiego szczegółowego zapoznania się.
A ja jeszcze dodam, że w ten sam weekend, 16-17, właściwie tylko 16 w sobotę, będziemy mieli okazję również zobaczyć taki dawny warsztat typograficzny, który znajduje się w Krakowie przy ulicy Smoleńsk w Akademii Sztuk Pięknych. I Akademia zgodziła się na Dni Dziedzictwa też wyjątkowo opowiedzieć o swoich zbiorach typograficznych, które też są niesamowite. Jest tam nie tylko wiele czcionek, kaszt z czcionkami, różnych maszyn typograficznych, ale również są ciekawe bardzo maszyny do wykonywania okładek i w ogóle do składania całej książki jako książki artystycznej. To też będzie niesamowite przeżycie, także tam tych wejść mamy niewiele, więc prosimy bacznie przyglądać się stronie i szybko reagować.
Jak się zapiszę, to tam znać, że już można, dobrze? Bo później są kłopoty. Co roku o tym mówimy, żeby bardzo dbać o to, żeby się zabezpieczyć wcześniej, bo zwłaszcza jak mówisz od razu o ograniczeniu, to ja jednak czuję trwogę, że później będzie faktycznie problem.
No niestety na SP to też wynika z tego, że po prostu te przestrzenie są bardzo niewielkie, a maszyn jest dużo i musimy dbać też o to, żeby nikt sobie krzywdy po prostu przy nich nie zrobił. Bo to też, pamiętajmy, to są dawne maszyny i o BHP wtedy jeszcze takim, o jakim dziś myślimy, mowy nie było, prawda?
Na pewno nie słyszano.
I wszyscy jakoś dali radę.
Nic takiego nie istniało. Nie istniało BHP w tym czasie.
No właśnie. A powiedzcie, bo ja mam wrażenie, że w ogóle powinnyśmy stworzyć taki słowniczek, to znaczy wy wytworzyłyście nawet dzisiaj w tej rozmowie taką potrzebę, żeby trochę się zbliżyć do książki czy do druku w inny sposób, bo ja mam wrażenie, że my dostając gotowy obiekt, taki no, troszkę właśnie pozbawiony tego elementu wieloetapowej pracy, żeby coś do nas dotarło i jednak ogranicza się tę pracę ludzkich rąk mimo wszystko. Wydaje mi się, że teraz jest bardziej intelektualna na etapie pisania i redakcji. Później troszkę nam umykają te podziały, które tworzą dla nas książkę,
prawda? Bo ten skład książki zupełnie dziś inaczej wygląda i to z tego powodu.
Ale też rzadko... ja, wiecie państwo, że ja cały czas namawiam do tego, żeby czytać stronę redakcyjną przede wszystkim i sprawdzić, ile osób jest zaangażowanych nawet nie w sam proces pisania, bo tutaj myślę, że faktycznie jakoś jest adiustacja, jest redaktor, jest oczywiście pisarz, pisarka, ale tam jest jeszcze sporo elementów do tego, żeby się przyglądnąć, co trafia w nasze ręce. I wy też trochę dajecie taki pretekst do tego, żeby w ogóle przyglądnąć się historii książki też jako obiektu zupełnie inaczej.
Nie wiem, oczywiście.
Tak kiwasz głową, Joanno,
oczywiście.
Ale musisz powiedzieć głośno tak. Nie gadasz głupot.
Oczywiście. No, ten proces przecież kiedyś był bardzo skomplikowany. Dziś tak szybko wydajemy te książki, tak pospiesznie chciałoby się powiedzieć.
W zatrważającej liczbie prawie 33 tysięcy tytułów rocznie.
No, ale przecież kiedyś, żeby zrobić ten skład, prawda, ten skład... mówimy tak samo, nazywa się tak samo, ale przecież ten skład to tak naprawdę poukładanie tych odpowiednich literek czcionek w specjalnych właśnie kasztach.
Właśnie poukładanie, bo myślę, że to nam się chyba też w głowie trochę nie mieści, prawda? Jakby wrzucamy coś w Worda i wydaje nam się, że to już tak, po prostu jest.
Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do klawiatury, natomiast dawniej klawiaturą były kaszty zecerskie, które mieściły masę małych klocuszków, często właśnie tak zwanych czcionek do składu czasopism, które miały naprawdę bardzo mało punktów, czasami nawet 3 punkty, takie też u nas się znajdują.
Punkty też właśnie.
Tak, mówimy punkty, można sobie sprawdzić, nawet w Wordzie ustawić takie minimalne literki, wydrukować i zobaczyć, jakby te klocuszki w ręce nam się układały, więc ja naprawdę podziwiam zecerów za cierpliwość, to była niesamowita praca, często bardzo czasochłonna i często w trudnych warunkach pracy. Mhm. Zecerzy często chorowali na ołowice, na gruźlicę. No niestety te wszystkie czcionki były stworzone z ołowiu. Więc ołów, prawda, no jest silnie toksyczny. Unosiło się to w tych często zadusznych pomieszczeniach, więc no, ta praca naprawdę była bardzo uciążliwa.
A przecież w tych pierwszych latach, kiedy w ogóle powstawały czcionki, poza tym pierwszym okresem, powiedzmy, kiedy bardziej z drewna korzystano, kiedy wszystko było drewniane, no to tak naprawdę bardzo szybko no, oni sami po prostu musieli sobie odlewać wszystko, prawda? To nie było tak, że jakaś fabryka wykonywała czcionki osobno, tylko po prostu taki zakład drukarski robił wszystko od początku do końca. Mm-hmm. Dlatego mówimy dziś o tym, że to jest sztuka drukarska. No bo tak naprawdę trzeba było o tylu rzeczach technologicznie wiedzieć. Mm-hmm. I od samego początku właśnie, od stworzenia tego materiału, który potem tworzył nam właśnie ten skład drukarski, aż po wykonanie artystyczne no, takiej książki, prawda?
Tu, jeżeli jesteśmy przy tym artystycznym punkcie, to też trzeba wspomnieć, że na pewno typografowie się ze mną zgodzą i projektanci graficzni, że praca z literą nie jest wcale prosta. W Polsce mamy bardzo nielicznych typografów, którzy zajmują się profesjonalnie projektowaniem liter, składaniem liter. Mhm. Samo łączenie ze sobą różnych krojów pisma też nie jest wcale taką prostą sztuką.
No bo później można się rozglądnąć po ulicy i zobaczyć, tak, że nie zawsze,
tak, nie zawsze jest
się to
trafione.
Udaje, tak.
My tak z literami jesteśmy na co dzień, może nie zwracamy za bardzo na nie uwagi, dlatego chcieliśmy w Muzeum Drukarstwa podkreślić rolę i znaczenie tych typografów na rynku. Dlatego stworzyliśmy Międzynarodowe Triennale Typografii, gdzie zapraszamy właśnie typografów, chcemy ich uhonorować, zarówno tych, którzy pracują w tym druku typograficznym, bo ten druk typograficzny naprawdę robi się coraz bardziej popularny, co mnie bardzo cieszy. I widzę, że jest teraz moda na drukowanie tradycyjnymi czcionkami, zarówno i książek, jak i ulotek, wizytówek. Jest to naprawdę wtedy bardzo unikatowe i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie obcowania właśnie z takim drukiem typograficznym.
Papier jest fajny.
Tak, to się łączy od razu z papierem, pod palcami. Można wyczuć ten rysunek, czcionek.
Joanna Nowostawska-Dialoga i Paulina Kasprzycka, Wiktoria Kowalczyk-Szlaga. Jeszcze na moment w studiu Radia Kraków Kultura. No obiecałam inną wycieczkę, no to tak zerkam w twoim kierunku, bo nie wiem jak zapowiedzieć nawet tę tajemniczą wycieczkę.
Musimy troszeczkę oddalić się od Nowego Targu, ale całkiem niedaleko, do Wapliskich Szaflar. Państwo pewnie znają to miejsce z basenów termalnych, gorących źródeł, tak dużo o tym pewnie ostatnio słychać. Natomiast my chcemy zaprosić do Szaflar, do takiego niezwykłego miejsca, jakim jest chałupa Anny Doruli.
Proszę, no i tu wszyscy pytajniki.
Proszę, nie pytaj, kim była Anna Dorula. Mamy tutaj,
ale nie można zapytać?
Mamy tutaj więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, uprzedzę.
Pierwszy raz mi ktoś w radiu mówi, nie pytaj. Ale ja tu od tego jestem.
Tak, to taka edycja, że to tutaj znaki...
Że lepiej nie pytać.
Znaki zapytania tutaj są chyba takim motywem wiodącym. Chałupa, która stoi w Szaflarach właściwie chyba od połowy XIX wieku. Tak przynajmniej...
Tak się wydaje.
Tak głosi data, która jest wyryta na sosrębie. Chałupa, która w swoim chałupa oczywiście ciekawa, drewniana, ale...
Ale jak chałupa generalnie jak chałupa, tak?
Jak chałupa, ale w swoim wnętrzu kryje no, niezwykłą rzecz. Myślę, że chyba na Podhalu próżno takiej szukać. Jest to wielkoformatowe malowidło na deskach jednej ze ścian. Sakralne przedstawienie... No właśnie, przedstawienie.
Czy znów mam nie pytać?
Myślę, że warto obejrzeć. Jest to taka naprawdę niezwykła rzecz, o której pewnie nie dowiemy się do czasu dni jeszcze zbyt wiele. Szukamy informacji, próbujemy rozwikłać tą historię. To jest prywatna chałupa w rękach rodziny, jednej rodziny, która mieszka w Szaflarach. No niestety, jak to się okazuje, że pamięć bywa ulotna i jakieś takie informacje przechowywane w rodzinie też są niepełne i trudno stworzyć taką pełną historię. Będziemy próbować.
Ale malowidło warto zobaczyć.
Z pewnością.
Na pewno można powiedzieć, że przedstawia śmierć Maryi w otoczeniu apostołów, więc to jest pewne.
To widzimy.
To widzimy. Natomiast co o tym malowidle można więcej opowiedzieć, no to właśnie tutaj będziemy mieli różne spekulacje i będziemy o tym pewnie na różne sposoby opowiadać.
Tak, będą to i etnografowie, będzie to też gospodyni tego miejsca, pani Zofia. Będą to różne perspektywy. Chałupa nie jest duża, więc też niestety tutaj muszą się państwo spodziewać limitów, ale warto próbować wejść do tej chałupy. Natomiast chcemy w Szaflarach pokazać jeszcze jedno miejsce, właściwie dwa. Kościół, który jest też takim centralnym miejscem no, praktycznie każdej wsi, ale też pracownię dziedzictwa, która znajduje się w dawnej wikarówce. Tam zapraszamy państwa na różne spotkania z ludźmi, którzy pochodzą z regionu, którzy troszeczkę pokażą, bo też mamy warsztaty. Troszeczkę opowiedzą. Będzie Jan Karpiel-Bułecka, będzie w roli architekta, a nie muzyka wyjątkowo, opowiadał właśnie o tej architekturze, o znaczeniu tej architektury i czym ona jest dla takiej wsi jak Szaflary, bo prawdę mówiąc próżno szukać już tego tradycyjnego budownictwa. ale jeszcze myślę, że jest jakaś szansa, żeby
tu i tam
obejrzeć szaflary właśnie oczami i etnografów, architektów, twórców kultury i przyjechać na majowy weekend 16-17 maja.
Słuchajcie, nie wiem teraz, co powiedzieć. Diabelskie maszyny.
Malowidła, cuda w szaflarach.
No, chałupy z tajemniczymi malowidłami, o których niewiele wiadomo. Pytania, których nie można zadawać.
A w drugi weekend w Krakowie też odsłona drukarstwa i jeszcze drzeworytnictwa.
Nastała cisza, bo wiecie państwo, no czasami w radiu również brakuje słów. No dobrze, dobrze, dobrze. Proszę państwa, jak co roku Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego robią nam drobne zamieszanie i pokazują, że nic nie wiemy. No więc powiedzę, proszę państwa, do tych wszystkich przestrzeni. Bardzo wam dziękuję znowu za te fantastyczne opowieści. Państwo niech gromadzą ich jeszcze więcej, uczestnicząc w wydarzeniach zaplanowanych dla państwa przez MIG. No i to znak. Proszę pamiętać, że to znak. I znaki nas będą w tej edycji prowadzić wszędzie, gdzie będziemy.
Będziemy dawać znaki państwu.
Szukajcie znaków.
Proszę się rozglądać po Krakowie, bo ja nie wiem, jakie to znaki, więc możemy się spodziewać wszystkiego. Wiktoria Kowalczyk-Szlaga, Paulina Kasprzycka, Joanna Nowostawska-Dialokaj były moimi i państwa gościniami w porannym programie Radia Kraków Kultura. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Radio Kraków Kultura.